Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku serdeczne Bóg zapłać czcigodnemu księdzu proboszczowi i duszpasterzom za zaproszenie mnie do waszej wspólnoty parafialnej. Markuszów znam z przejazdu przez Markuszów, bo wielokrotnie tą drogą zmierzałem, a pamiętam, że jak pracowałem w Lublinie, a jeździłem do domu rodzinnego do Puław, to najgorszy był poniedziałek, bo było bardzo tłoczno. A dzisiaj, powiem szczerze, to z taką obawą jechałem, bo tak wiało, że mówię, że mnie jakoś inną drogę nie skierowało. Ale z kolei staram się odczytać ten wiatr, który był tak wielki, no, robił dużo szkód, również jako pewien znak. No bo czym są rekolekcje? Odświeżeniem przede wszystkim naszej duszy. Może warto puścić taki wiatr w głąb własnej duszy, ten wiatr Bożego Słowa, aby oczyścić Adwent. Który to już Adwent naszego życia? 5., 10., 60. czy 80. Może czasami już trudno policzyć. Czym jest Adwent? Powiemy czasem przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Czas przygotowania, ale jakiego? Czy tylko takiego, które kojarzy się ze świątecznymi zakupami, porządkami i z całą zewnętrzną oprawą Bożego Narodzenia? To wszystko jest ważne, ale Adwent jako czas przygotowania to znacznie coś więcej, to coś bardziej głębszego. Bo jeśli pozostaniemy tylko na tym, co zewnętrzne, to fakt narodzenia Syna Bożego będzie dla nas pustym znakiem święta, kolejnymi dniami wolnymi od pracy czy nauki w szkole, choinka, opłatek, wigilia, tylko przeżyciem ludzkiej tradycji. A nam przecież chodzi o coś więcej. A więc czym jest Adwent? To przede wszystkim czas przygotowania naszych serc na spotkanie z nowonarodzonym dziecięciem, Zbawicielem świata. Przygotowanie serc przez pokutę i odnowę moralną. Aby zaś mówić o pokucie, trzeba wpierw postawy pokory. Bo tylko ten, kto potrafi w życiu być pokornym, umie spojrzeć w głąb własnej duszy. Umie dostrzec w życiu to wszystko, co jest złe, co jest przekroczeniem Bożego prawa. Siostry i bracia, pokora jest początkiem drogi do pokuty i nawrócenia. A nam tak często w życiu trudno zdobyć się na postawę pokory. Tak trudno przełamać się w sobie, by powiedzieć Bogu, jak ów syn marnotrawny z ewangelicznej przypowieści: Ojcze, zgrzeszyłem, daruj winę mojego grzechu. Tak często zło naszego postępowania próbujemy usprawiedliwić, wybielić, zrzucić winę na okoliczności, innych ludzi, na sytuację, w jakiej się znajdujemy. A przecież najpierw powinniśmy się bić we własne piersi. Dlatego u początku naszych rozważań rekolekcyjnych, w ciszy adwentowego oczekiwania, uczmy się wpierw postawy pokory. Piękny przykład daje nam Maryja, szczególna patronka tego adwentowego czasu. niepokalana dziewica i matka nasz. Bóg wybrał ją na matkę swojego Syna i obdarzył czymś najpiękniejszym, łaską niepokalanego poczęcia. Duszą wolną od zmazy grzechu. Ale ona nie wiedziała wcześniej o Bożych planach. Żyła jak inne dziewczęta w zaciszu swojego nazaretańskiego domu. I kiedy przychodzi do niej anioł, aby objawić jej Boże plany, wszystko dla niej jest tak nowe, nieznane. Naturalnym odruchem byłoby wtedy mnóstwo pytań i niepewności. Prośba o czas na zastanowienie, na przemyślenie całej sprawy. Ale Maryja postępuje inaczej. Kiedy słyszy, że są to sprawy Boże, w pokorze swego niepokalanego serca mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja uczy nas pokory. Uczy, co to znaczy ukorzyć się przed Bogiem. A nam tak często trudno o pokorę. I trzeba czasami, by życie nas mocno uderzyło, by się wewnętrznie przełamać, jak było to w życiu pewnego gospodarza. W pewnej miejscowości żył gospodarz, który powszechnie był uważany za zamożnego. Miał wszystko, co do życia potrzebne. Rozległe, urodzajne pole, zadbane gospodarstwo i wszelkie dobra materialne. Miał jeszcze coś jedno, co niestety było złą cechą jego charakteru. Hardość i pychę postępowania. Zdawał się być panem życia i śmierci. Nie liczył się z ludźmi. Kpił z tych, którym się w życiu nie udawało. Drwił nawet z Pana Boga. Z dumą patrzył na swoje dorodne, dojrzewające łany zbóż i rzucał pogardliwe spojrzenia ludziom, którzy pewnej sierpniowej niedzieli zdążali pobliską drogą na mszę świętą do parafialnego kościoła. Kiedy skończyła się suma, ludzie zaczęli spiesznie wracać do swoich domów. Bo na niebie pojawiły się ciemne chmury, znak nadciągającej burzy i nadeszła. Ale dziwna to była burza, bo ulewa i grat oszczędziły sąsiednie pola, a z dorodnych, rozległych łanów owego butnego gospodarza po kilku minutach prawie nic nie zostało. I widzieli sąsiedzi, jak stał pośród owego pobojowiska, klął i wygrażał niebiosom. Ludzie z trwogą żegnali się, szepcząc coś o karze Bożej. Nadeszły żniwa, pewnego sobotniego wieczoru ku zabudowaniom owego gospodarza zaczęły chyłkiem przemykać się pochylone nisko ludzkie postacie. To jego sąsiedzi pod osłoną nocy dzielili się swoimi zbiorami, aby miał co jeść on i jego rodzina. A kiedy następnego dnia ludzie jak zwykle szli do pobliskiego kościoła na mszę świętą, zobaczyli już niecodzienny obrazek. Ich sąsiad klęczał na swoim podwórku pośród worków ze zbożem, wznosił ręce do góry, do Boga, ale już nie w geście buntu czy pychy, lecz pod litwy, a po twarzy spływały mu łzy. Tak, siostry i bracia, czasami aż trzeba takiego mocnego uderzenia przez los, aby zgiąć nasze kolana i głowę schylić w geście pokory. A przecież na każdy dzień powinniśmy powtarzać za poetą: Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem, prochem i niczym? Można by zapytać, dlaczego tak wiele dzisiaj mówimy o pokorze. Dlaczego właśnie u początku naszych adwentowych rekolekcji staramy się zrozumieć, czym jest właściwa chrześcijańska pokora? Otóż dlatego, że najpiękniejszym owocem każdych rekolekcji jest przede wszystkim dobrze przeżyta spowiedź święta. Jest pojednanie z Bogiem i ludźmi. A warunkiem dobrej spowiedzi jest przede wszystkim postawa pokory. Tylko ten, kto jest pokorny, potrafi zdobyć się na wyznanie: Ojcze, zgrzeszyłem wobec Ciebie, daruj winę mojego grzechu. Pojutrze będziemy w ramach naszych parafialnych, adwentowych rekolekcji przeżywać czas naszego pojednania z Bogiem i ludźmi, czas spowiedzi świętej. Warto więc już dziś, już na samym początku naszych adwentowych rozważań, pochylić się nad głębią i tajemnicą tego sakramentu, szczególnego znaku miłości Boga wobec upadającego człowieka. Jakiż to wielki skarb, że my, wędrowcy tej ziemi, niosący oprócz wspaniałych cech swojej osobowości także niestety większy czy mniejszy bagaż swoich słabości i grzechów, że to właśnie my, słabi i upadający, możemy zanurzyć się w bezmiarze Bożego miłosierdzia i od kratek konfesjonału odejść z czystą tablicą naszego życia i zacząć wszystko od nowa. Spowiedź święta, która to już z kolei w naszym życiu, na pewno wiele ich już było, ale jak my się spowiadamy? Może warto dziś zastanowić się, jak przeżywamy naszą spowiedź. Może warto przypomnieć sobie owe katechizmowe 5 warunków sakramentu pokuty, które kiedyś uczyliśmy się w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej. Może w tym momencie powie ktoś: no trochę ksiądz przesadził, to dobre dla dzieci, ale ja, człowiek dorosły, mam na nowo uczyć się katechizmu? A ja pewnie odpowiem, że tak, bo katechizm jednakowo obowiązuje nas wszystkich, starych i młodych, wykształconych i prostych. Spróbujmy więc prześledzić to, co w spowiedzi jest najważniejsze, a więc rachunek sumienia. Jakże często brakuje go nam. Nie zabiłem, nie okradłem, nikogo nie spaliłem, a więcej grzechów nie pamiętam. To nie jest na pewno cała prawda o nas samych. Każdy z nas, jeśli wnikliwie zajrzy w głąb swojej duszy, zobaczy, ile tam jeszcze jest moralnego zła. Ile tam jeszcze trzeba posprzątać i naprawić. Nie bójmy się prawdy o nas samych. Nie zamiatajmy przysłowiowo pod dywan własnych słabości i grzechów, bo mocno będą nam przeszkadzać i wrócą do nas, czy chcemy, czy nie. Nie zaniedbujmy więc dobrego rachunku sumienia przed naszą spowiedzią. Nawet jeśli nie mamy ze sobą książeczki do nabożeństwa, to przecież znamy przykazania i według nich, w ich świetle spójrzmy na nasze życie, na nasze postępowanie, aby zobaczyć, co w nim należy zmienić. 2 następne warunki. żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Jakże ważne i nieodzowne i mocno powiązane ze sobą. Jeżeli zauważam, że coś jest złe w moim życiu, w moim postępowaniu i żałuję tego, to chcę się poprawić i już nie wracać do tego. Ale jeśli traktuję spowiedź jako swoistego rodzaju pogotowie ratunkowe, bo wiem, że może nawet zaraz po odejściu od konfesjonału będę popełniał te same grzechy, tłumacząc się taką czy inną sytuacją, to gdzie moja praca nad sobą? Gdzie chęć poprawy życia? I może znowu powie mi ktoś, ale przecież grzechy i tak mi się powtarzają. Jakby to było dobrze, jakby się one nie powtarzały, ale niestety tak nie jest. Nie możemy jednak zakładać, że się powtórzą, bo przecież warunkiem sakramentu pojednania jest poprawa i w konsekwencji odrzucenie tego, co złe w naszym życiu. I wreszcie spowiedź szczera. Szczera to bardzo ważne słowo. Jeśli miałem odwagę grzeszyć, to muszę mieć też odwagę się do tego przyznać. I odrzućmy tę fałszywą wstydliwość przed kapłanem, przed jego osobą. To nie przed księdzem się spowiadać, siostro i bracie, ale przed Bogiem. Ksiądz jest tylko pośrednikiem. Pozwólcie, że w tym miejscu przytoczę przypadek, który może wywoła uśmiech, ale dla nas niech będzie przestrogą. Rozmawiają dwie koleżanki. Jedna do drugiej mówi tak. Wiesz, idą święta, u nas rekolekcje, trzeba by do spowiedzi. Ale ja się trochę wstydzę wyznać swoje grzechy. Dam ci dobrą radę, mówi druga. Tam w naszym kościele w czasie rekolekcji, to zawsze w konfesjonale pod chórem, to spowiada taki staruszek ksiądz. On nie dosłyszy. To jemu powiesz cokolwiek takie. Trata, tata, tata, tata. I on ci udzieli rozgrzeszenia. Zachęcona, w cudzysłowie, wspaniałą radą swojej koleżanki na drugi dzień, w dzień spowiedzi, idzie do wskazanego konfesjonału, już nawet bez znaku krzyża rozpoczyna swoje trata, tata, tata, tata. A tu z konfesjonału wychyla się młody ksiądz i mówi, trata, tata, pojechał na urlop, a ty spowiadaj się normalnie. Siostry i bracia, możemy nawet księdza oszukać, bo on tak naprawdę nie wie, co kryje się w sercu człowieka. Ale Pana Boga nigdy nie oszukamy. Jeśli siostro czy brat, chcesz spowiadać się tak, aby zataić niektóre swoje grzechy, a potem świętokradzko przyjmować komunię świętą, to lepiej w ogóle nie iść do spowiedzi. Wyjdzie na to samo, a może nawet zło moralne będzie mniejsze. I wreszcie piąty warunek. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Panu Bogu, a zwykle przez modlitwę. A jak niejednokrotnie powtarzamy, zadanej pokuty nie odmówiłem. A zadośćuczynienie bliźniemu. Czy potrafimy zawsze wynagrodzić wyrządzone drugiemu człowiekowi krzywdy fizyczne czy moralne? Nie wystarczy powiedzieć na spowiedzi, bo kłóciłem się z sąsiadem, a po spowiedzi nadal patrzeć na niego tak, jakby nam połowę rodziny wymordował. Trzeba umieć jeszcze podać rękę do zgody. Trzeba umieć z serca powiedzieć to piękne słowo przepraszam. Ach, ta nasza ludzka pycha, jak często nie pozwala nam ona na prawdziwe zadośćuczynienie. I nawet w niebezpieczeństwie śmierci trudno nam czasami wewnętrznie się przełamać, jak było w życiu pewnego ciężko chorego człowieka, do którego wezwano kapłana z posługą sakramentalną. Czy wie pan, że w takiej sytuacji powinien pan wszystkim przebaczyć? Pyta kapłan. Tak, wybaczam. Mówi słabym, schorowanym głosem mężczyzna. Wybaczam wszystkim, z wyjątkiem mojego sąsiada. Nie może pan tak. Albo wybacza pan wszystkim, albo nikomu, odpowiada ksiądz. Stary, schorowany człowiek mówi drżącym głosem, no dobrze, jemu też wybaczę. Ale jeśli wrócę do zdrowia, to wszystko będzie po staremu. Siostry i bracia, czy spowiedź święta jest potrzebna człowiekowi XXI wieku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy przyjrzeć się współczesnej sytuacji. Namnożyło się w świecie ostatnimi czasy mnóstwo psychoterapeutów, także i w Polsce działa ich ostatnio bardzo wielu. Sami jesteśmy świadkami, jak we współczesnym świecie rozpowszechniają się nerwice, frustracje, stresy spowodowane gwałtownym tempem dzisiejszego życia. Stąd też zapotrzebowanie na psychoanalizę, psychoterapię. Tymczasem w świetle najnowszych badań psychologicznych najczęstszym ogniskiem urazów psychicznych są urazy uczuciowe zrodzone z poczucia winy. Czyli mówiąc najprościej, coś człowieka gryzie wewnątrz duszy. Jakiś robak żre i toczy serce, którego nawet najlepszy lekarz, psychiatra nie jest w stanie uśmierzyć. Ale wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że trzeba takiemu człowiekowi skołatanemu dać możliwość wypowiedzenia się. Człowiek musi się przed kimś szeroko otworzyć i szczerze wypowiedzieć. Taką możliwość stwarzają nie tylko gabinety i poradnie psychologiczne. Na przykład w Nowym Jorku przed pewnym sklepem widniał taki napis zaproszenia. Wejdź, nie krępuj się, możesz się wygadać, wysłucham cię. I w iście amerykańskim stylu dalsza część ogłoszenia 10 minut za jednego dolara. Swoistego rodzaju słuchania podejmują się istniejące telefony zaufania. Obserwujemy, jak ludzie wypowiadają się przed fryzjerem, przed barmanem czy taksówkarzem. W czasie wojny niemiecka gazeta w Krakowie opowiadała, jak niemieccy żołnierze, protestanccy w nocy przed atakiem, nie mając pod ręką księdza, przychodzili do swoich oficerów. Wyznawali im różne swoje tajemnice, opowiadali o swoich wykroczeniach przeciwko dyscyplinie, po prostu spowiadali się przed nimi. Doznawali ulgi, ale o ileż większa byłaby ulga takiego człowieka, gdyby ten oficer, ten barman, ten fryzjer miał moc nakreślić nad nim znak krzyża i powiedzieć, ja ciebie rozgrzeszę. I dać gwarancję, że w tym momencie wszystko zło zostało wymazane z obciążonej hipoteki sumienia. Ale czy to wszystko nie jest szukaniem tego, co my odnajdujemy w spowiedzi świętej? Niektórzy mówią, a czy nie można by wyznawać swoich grzechów wprost przed Panem Bogiem, zamiast przed księdzem? Otóż pośrednictwo kapłana jest potrzebne z kilku względów. Po pierwsze, człowiek nie może, nie potrafi być wobec siebie samego w pełni krytyczny i obiektywny. Zawsze ma skłonność do usprawiedliwiania się i wybierania swoich grzechów. Dlatego potrzebna jest ocena i pomoc z zewnątrz, od kogoś drugiego. Konieczność spowiedzi potwierdza też społeczny wymiar naszych grzechów. Nasze grzechy i zaniedbania zawsze jakoś uderzają w naszych bliźnich, czyli we wspólnotę. Trzeba więc, aby Kościół jako wspólnota wierzących wypowiedział przez kapłana słowa przebaczenia: ja odpuszczam Tobie grzech. Siostry i bracia, największą radość przeżywa człowiek, gdy pojedna się z Bogiem, jak pisał święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dlatego nie odkładajmy naszej spowiedzi na następne dni, miesiące, lata, bo Bóg już teraz wzywa nas do nawrócenia. Pozwólcie na zakończenie w tym miejscu przytoczę pewne wydarzenie, które było moim udziałem w pracy duszpasterskiej w jednej z parafii. W ramach rekolekcji, wtedy akurat wielkopostnych, przeżywaliśmy Dzień Chorych. Po porannej mszy świętej wyruszyliśmy do chorych, czekających na nas w swoich domach. Pod wskazanym adresem czekało na mnie dwoje starych ludzi. Wyspowiadali się, przyjęli komunię świętą. A kiedy już miałem opuszczać ich mieszkanie, ów mężczyzna zaczął nieśmiało: proszę księdza, tu obok nas mieszka nasz sąsiad. Stary jak my człowiek. On wiele lat nie był u spowiedzi. Ja z nim wczoraj północy rozmawiałem. Może niech ksiądz spróbuje. Co to było dla mnie wtedy kilkuletniego poświęcenia księdza spróbować? Zapukałem, drzwi otworzył mi zmęczony życiem człowiek. Początkowo nieufny, ale potem rozpoczęliśmy rozmowę, tak o wszystkim i o niczym. Rozmowę o zbliżających się świętach, o pogodzie. Rozmowę, która nie wiadomo i dla niego, i dla mnie kiedy przerodziła się w spowiedź po blisko 50 latach przerwy. Nie zdradzam tu tajemnicy, bo nie wiecie w jakiej miejscowości, w jakich latach to się działo. Ale jeszcze nie to wywarło na mnie największe wrażenie. Bo kiedy przyjął komunię świętą, przyszli jego sąsiedzi i widziałem, jak ci dwaj stojący na krawędzi życia dziadkowie padli sobie w objęcia, a po ich poranych życiem twarzach płynęły łzy. Łzy radości. Bo czyż może być większa radość niż pojednanie z Bogiem i bliźnimi? Dlatego przeżyjmy te rekolekcje jako czas pojednania. Wpatrzeni w pokorę niepokalanej dziewicy z taką samą pokorą, wyznajmy Bogu nasze grzechy, bo tylko wtedy będziemy mogli godnie przeżyć nadchodzące święta. Tylko wtedy nasz Adwent stanie się rzeczywiście czasem przygotowania na spotkanie z Panem. Pisze poeta słowa, które nie będą dla nas zachętą do właściwego przeżycia Adwentu, do owocnego spotkania z Panem w czasie tych rekolekcji. Wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada, jeśli nie narodził się w Tobie. Niech więc Chrystus narodzi się przede wszystkim w naszych, odnowionych przez pokutę sercach, i niech napełni nas radością swojego narodzenia.